Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Telefony już wyłączone, one dzwonią. Podejrzewam, że teraz przez cały czas.
Przez kamparę cały czas dzwonią.
To dopiero się rozkręca, wie pan, będą jeszcze dzwonić, ale zanim sobie porozmawiamy między innymi o waszej konwencji programowej, która odbyła się wczoraj, no to trochę musimy zwrócić uwagę, że nie wszystkim udało się zarejestrować komitety, jak się okazało. Państwo z Kukiz 15, pozdrawiamy serdecznie, ale okazuje się, że z matematyką znowu im się nie udało. Dwóje.
A to nawet powiem szczerze, nawet nie wiem, że jakieś kłopoty miały.
No okazało się, że niestety nie zostały zarejestrowane ich komitety ze względu na to, że źle obliczono liczbę procentową parytetów na listach wyborczych. Państwo z Kukiz liczyli 30% a miało być 35 i niestety tak się złożyło, że nie będą mogli wystartować u nas wszędzie i nie będą mieli kandydata na prezydenta.
No bo nie ma trzech okręgów, tak? Nawet w trzech okręgach nie zarejestrowali.
Tak, aha, dokładnie.
Rozumiem, no to jest trudny proces, rejestracja, zbieranie podpisów,
ja wiem,
to formalno prawda, naprawdę to jest wyzwanie i teraz cały czas praktycznie siedzimy.
Niektórym się wydaje, że to wystarczy tam zebrać parę głosów, pójść nie, i tak dalej, ale to jest ciężka praca.
Tak żmudna praca papierkowa i formalna, terminowa, że faktycznie trzeba do tego przysiąść, a mieć zespół ludzi, odpowiedzialnych ludzi, którzy będą pracowali.
Szkoda, że takie rzeczy się dzieją, ja powiem szczerze, bo podejrzewam, że wiele osób z Kukiz dużo pracy w to wszystko włożyło. Nabiegali się za tymi podpisami, próbowali coś zrobić, a potem się okazuje, że komisja, która weryfikuje dokumentację, która zostaje składana, rozkłada ręce i mówi, przykro.
Może za bardzo się koncentrowali na uderzeniu w radnych, na tych pomyłkach finansowych, na obiadach, gdzie się pomylili o 30 milionów. Chciałbym więcej czasu poświęcić na pracę podstaw.
Że po raz kolejny matematyka.
Bo te populizm chyba trochę ludzi gubi, nie? Ale to, no to już ich problem, nie? My jako Platforma tutaj idziemy konsekwentnie, rejestrujemy listy. To więc myślę, że wszystko zakończy się dobrze.
Tutaj konwencja wyborcza z udziałem panów senatora Waldemara Sługockiego, pana posła Pawła Pudłowskiego, czyli liderów Koalicji Obywatelskiej w naszym województwie, do tego liderka listy wojewódzkiej w Okręgu Zielonogórskim, pani marszałek województwa Elżbieta Anna Polak, lider listy do Rady Miasta, pan Sławomir Kotylak, jednocześnie kandydat na prezydenta. I przedstawiacie państwo program, który, jak mówią parlamentarzyści, poniekąd jest wypadkową tego, co mówi Koalicja Obywatelska na tle kraju całego. Poniekąd oczywiście, bo ten program nie może być w 100% zgodny z tym, co potem będzie miało mieć przełożenie na regiony, bo każdy region jest inny. No tego się nie da fizycznie zrobić. Natomiast znajdują tam się te same akcenty, które potem wędrują do programu wojewódzkiego. Ten program, jak mówi pani marszałek, w zasadzie jest kontynuacją pewnych działań, które udało się stworzyć przez ostatnie lata, ale też będą tam nowe elementy. No i mamy zupełnie nowy program dla miasta, energetyczny, mocno, mimo że tu nie mówimy o zabezpieczeniu energetycznym Zielonej Góry, ale cztery energie, które mają składać się na to, jak może wyglądać Zielona Góra później.
Tak, jest to program bardzo odpowiedzialny, bo wychodzimy od samorządu poprzez województwo, aż rozdawałem program na kwestie już ustaw, czyli na kwestie państwowe. Mówimy tutaj o podatku CIT i PIT, które chcemy, aby znajdowały się w samorządzie. Mówimy o likwidacji funkcji wojewody, aby był to organ wybieralny przez mieszkańców jako samorząd województwa, żeby nie było tej walki politycznej i budowania parkingów w mieście Zielona Góra z Gorzowa. To jest w ogóle jakiś absurdem wstrzymywanie uchwał i ta walka polityczna. Chcemy, żeby to było wybierane przez mieszkańców, aby to było bardzo odpowiedzialne, blisko mieszkańca te funkcje. A co podstawową ideą naszego programu jest to, że chcemy zmian. Chcemy zmian na pewno, jeśli chodzi o edukację, czyli chcemy wybudować przedszkola oraz żłobki. Nie chcemy korzystać tylko z pieniędzy samorządu, budżetu miasta, ale chcemy to, co nasza Platforma popierała, też niejednokrotnie to podkreślałem i to powiedział również nasz kandydat Sławomir Kotylak, aby to było partnerstwo publiczno-prywatne. Chcemy wykorzystać potencjał inwestorów, aby to oni budowali na terenach gminnych obiekty edukacyjne, które będą spełniały funkcję przez 20-30 lat. Później te osiedla się zmieniają i te obiekty można przekształcić na zupełnie inną działalność gospodarczą. Parkingi wielopoziomowe, partnerstwo publiczno-prywatne. Chcemy, żeby inwestorzy sami budowali te parkingi, w części były usługi, w części było użytkowanie.
Że często to ładnie brzmi wszystko i jakby w założeniu jest świetne. Zaraz o matematyce porozmawiamy, bo ona też w tym wszystkim jest ważna, jeśli skupić się dokładnie na tych punktach programowych, ale nie boicie się, że te rzeczy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym mogą się nie udać. Przez kilka lat było podejście w Zielonej Górze do tego, aby tworzone były na przykład parkingi wielopoziomowe. Okazywało się w ostateczności, że nie znajdował się chętny, albo po przeliczeniu tego, ile kosztowałaby inwestycja, ile musiałby wyłożyć prywatny inwestor, okazywało się, że miejsce parkingowe na takim parkingu kosztowałoby wielokrotnie więcej niż na przykład w strefie i mało kto parkowałby na takich parkingach. Najzwyczajniej fizycznie. Trudno jest to zbilansować. Pomysł świetny. Wszyscy powiedzą, że świetny pomysł.
Natomiast
jak to przeliczyć i jak namówić kogoś, żeby potem nie było tak, że mamy parkingi, które stoją puste, bo okazuje się, że 10 zł kosztuje tam godzina.
To znaczy, to nie jest kwestia też decyzji jednoosobowej. To jest zbudowanie wydziału. Kraków taki wydział posiada i prowadzi tak zwane analizy ryzyka ze strony samorządu i zachęty dla inwestora. Inwestor musi zarobić, samorząd przekazuje teren. U nas tych praktyk dotychczas nie było. Nie było takiej otwartości, nie było promocji tego typu działań partnerstwa publiczno-prywatnego.
Był taki pomysł na przykład przy ulicy Drzewnej, był wskazywany kilka innych lokalizacji.
Pomysł to też
istniało prawdopodobieństwo, że tu powstanie parking niedaleko na miejscu po byłym loku. Natomiast trudno jest to tak zbilansować,
jest to proces bardzo wymagający, ale my na to kładziemy nacisk. Są samorządy jak Wrocław, Kraków i Warszawa. Te rzeczy się udają. To jest w ogóle podstawa, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Ja jestem z Platformy Obywatelskiej, czyli kwestia aktywizacji przedsiębiorców, sprowadzenia nie tylko właśnie strefy gospodarcze, ale też właśnie inwestycji w środku miasta. Te rzeczy się sprawdzają i na to kładziemy nacisk. Przedszkola, żeby nie ze środków własnych, a właśnie, żeby to budowali prywatni inwestorzy, użytkowali tak samo parkingi. Wiele formuł jest termomodernizacji szkół, które u nas są bardzo zastane, szkoły nie są termomodernizowane. Widać po tych obiektach.
No to się dzieje etapowo, tak?
Zbyt powoli, dlatego też chcemy nawet partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie wejść. Jest szereg form właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy amfiteatr. Numer jeden amfiteatr, czyli Zielonogórski Ośrodek Kultury, Wzgórza Piastowskie. Kładziemy na to nacisk. Pisaliśmy to do gminnego programu rewitalizacji. Minęły 3,5 roku, do dzisiaj nie ma konkursu architektonicznego, nie ma zabezpieczenia pieniędzy w WPF-ie, w budżecie miasta.
Jako dokładnie, jaka była sytuacja ze wzgórzami akurat. No tutaj ona była bardziej skomplikowana, tak? I no to, właśnie, to nie jest wszystko takie proste linijne.
Ta sytuacja ukierunkowała te działania. Przy zgodzie widać mieszkańców, że jednak amfiteatr jest kluczem i chcemy go zrobić.
Panie przewodniczący, to teraz matematyka. Czy próbowaliście to policzyć? Bo to wszystko naprawdę świetnie brzmi. Przy założeniu nawet, że mamy ogrom środków unijnych, że one nie będą niższe, że nie grozi nam polexit i tak dalej, i tak dalej. Nawet przy założeniu, że mamy kolejny rok miliardowy budżet w Zielonej Górze, co pewnie nie będzie takie oczywiste, aczkolwiek trzymajmy się takiej optymistycznej formy. Jak zmieścić w tym budżecie tak 100 kilometrów dróg rocznie? Pamiętamy, ile kosztowała chociażby Westerplatte. Ja wiem, że nie o takich drogach mówimy, tylko często osiedlowych. Będą to tańsze inwestycje, natomiast na pewno nie najtańsze. 100 kilometrów dróg rocznie w naszym mieście. Proszę sobie wyobrazić, jak będą wyglądały ulice, jak będą wyglądały wyjazdy z osiedli. Ja wiem, że na przykład na wszystkich starych osiedlach drogi są w opłakanym stanie, ale proszę teraz wjechać buldożerami na osiedle Przyjaźni, rozkopać tam wszystko. Ciekaw jestem bardzo, co powiedzą mieszkańcy i jak do tego podejdą. 100 kilometrów dróg rocznie. Przez 5 lat mamy przez cały czas miasto w jakiejś części mocno rozkopane. Mówi się o utrudnieniach. To na pewno powodowałoby. Ostatnia kwestia, ile to kosztuje. No i kilka innych rzeczy. Darmowa komunikacja miejska. Nikt nie wie na razie, ile będzie to kosztowało. Wiemy, jakie są wyliczenia, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o młodzież szkolną. Brzmi pięknie. Pewnie wszyscy chcieliby, żeby to było darmowe, natomiast mierzmy siły na zamiary. I tak dalej, bo jeśli wejdziemy potem w szczegóły, na przykład dofinansowanie dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą albo podejmują pierwszą pracę, żeby nie zarabiały najmniej, tylko miasto ma dołożyć, żeby ich zarobki były wyższe i nie wyjeżdżali z Zielonej Góry w poszukiwaniu nowej pracy. Piękne. Dla seniorów dajmy specjalny bon, który na przykład pozwoli na to, żeby seniorzy mogli robić dodatkowe badania, żeby mieli asystentów, którzy, nie wiem, pójdą za nich w kolejce postać, żeby zarejestrować ich do lekarza. Piękne, tylko przeliczmy seniorów, przeliczmy te 1000 zł razy senior i tak dalej, i tak dalej. I tych punktów jest tam naprawdę wiele. One wszystkie są świetne i ja podejrzewam, że każdy by się pod tym podpisał, pod warunkiem, że ma wielki wór pieniędzy.
Nie, to nie tylko chodzi o wielki wór pieniędzy, tylko chodzi o pewną strategię miasta. Pamiętajmy o tym, żeby darmowa komunikacja to jest jakby już kwintesencja pewnych działań, tak? Od tego zaczynamy, że musimy przeprojektować transport publiczny. darmowa komunikacja jest efektem finalnym. Darmowy transport będzie dostępny dla każdego mieszkańca. Chcemy go przeprojektować. Mamy jeszcze linie, które są z lat 70. Przecież pamiętamy, jeździliśmy 8 czy 7, to są te same linie, mimo że Zielonogóra się zmieniła po połączeniu miasta z gminą. Potrzebujemy nowego studium transportowego. Potrzebujemy programu tzw. bus pasów i prawo skrętów. Żeby autobusy miały...
Tylko powiedzmy konkretnie.
Dojdę do tego etapu. Potrzebujemy czyli zaprojektowania po komunikacji miejskiej. Jeżeli ta komunikacja miejska będzie fajna, dostępna i dla mieszkańca, będzie mniej samochodów, będzie mniej inwestycji i w parkingi podziemne, i w infrastrukturę w centrum miasta, tak? Czyli to już generuje pewne koszty, pewne zyski. Na dzisiaj też miasto nie przygotowało kompletnie bilansu. Jaki jest koszt likwidacji i tych biletomatów, i wydziałów, tak, i kontrolerów, i kwestii...
Podobno to się dzieje w tej chwili.
No właśnie nie mamy tych danych. Tak, tego bilansu, ten bilans należy zrobić i może wyjść tak, że faktycznie to ta dotacja, która by była do biletów, aby one były darmowe, w zasadzie zrównoważy te koszty, które my dzisiaj ponosimy na eksploatację, utrzymanie, całą infrastrukturę to obsługuje właśnie i kontroluje transport publiczny. To więc naprawdę tych założeń jest sporo. Oraz kolejnym etapem jest to,
wszystko
że...
jasne, tylko bądźmy uczciwi, że powiedzmy kiedy, bo jeśli to ma być rozłożone w czasie, to nie możemy powiedzieć, że damy wam autobusy, damy wam pieniądze na to, damy wam pieniądze na tamto, tu zbudujemy 100 kilometrów dróg, tam zbudujemy 100 kilometrów dróg, jeśli to wszystko ma być procesem, to może się okazać, że owszem, będziemy chcieli dojść do takiego modelu funkcjonowania miasta, ja już nie dodaję do tego tych wszystkich zielonych enklaw w każdej części miasta i tak dalej, bo każda z tych rzeczy niestety kosztuje. Brzmi pięknie, naprawdę. Czytam i mówię, super, ja chcę żyć w takim mieście. Tylko kiedy?
Mamy wybory. Nasz kandydat Sławomir Kotylak to wczoraj jasno przedstawił. My to oczywiście jako Koalicja Obywatelska wpisujemy się w ten program. Sami ten program pisaliśmy. Mamy 5 lat i to zrealizujemy. I podkreślam, my to zrealizujemy. Mamy doświadczenie w Radzie Miasta. Mamy pewne rzeczy, które zostały już wprowadzone, tak? Mamy kolejną perspektywę Unii Europejskiej, czyli około 300 milionów na miasto. Możemy zyskać w perspektywie 2021-2026. Mamy programy, dzięki którym myśmy zrobili na przykład drogi, czyli Westerplatte, to były schetynówki. Platforma wie, jak wspomagać samorządy, jak dofinansować samorządy, jak zarządzać samorządami.
To powiem panu, wczoraj na naszej antenie Piotr Barczak, kandydat na prezydenta, notabene radny Prawa i Sprawiedliwości, lider list w tej chwili, mówi, rządzicie 8 lat de facto w Zielonej Górze i dlaczego tego nie zrobiliście, o czym mówicie teraz? Idzie dalej tym tropem, my zrobimy to w rok.
No, ja tu nie będę akurat polemizował z panem Barczakiem, bo klub PiS-u w tej kadencji nie prowadził nic. Żadnej uchwały, żadnego związania, żadnego wspomagania dla mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że jako Platforma współorganizowaliśmy program parkingowy dla miasta przecież, nie? Zrobiliśmy program dotacji do wymiany pieców, czyli inwestycje w ekologię. Zrobiliśmy uchwałę krajobrazową dla miasta, której prezydent na dzień dzisiejszy nie realizuje.
Kilkanaście projektów uchwał podczas tej krótkiej kadencji, bo przypomnijmy, ona była 3-letnia, a nie 4.
Zrewolucjonizowaliśmy, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, czy zadania strefowe, czyli my mamy to poparte argumentami i to jest udokumentowane nasze działalność.
Jak dyskutować z argumentem, że robicie to przy zgodzie czy w koalicji z prezydentem, a nic nie zrobiliście, o czym mówicie teraz przez 8 lat. Jak dyskutować z takim argumentem? Pamięta pan słowa pani Beaty Szydło z kampanii wyborczej? Przez 8 lat Polcy...
No stało się to pewnie nawet takim kabaretowym już chyba ujęciem te Polcy i Polacy.
Pani Szydło nie jest w tej chwili premierem Polski, natomiast pojawia się mniej więcej to samo sformułowanie. Rządziliście 8 lat, nic nie zrobiliście.
My wskazujemy rozwiązania, które się udały oraz które się nie udały. Dlatego chcemy wziąć w sprawy, jakby powiedzieć, w swoje ręce jako Koalicja Obywatelska. Przedstawiliśmy kandydata prezydenta, przedstawiamy listy odpowiedzialnych radnych i chcemy pokierować miastem. Chcemy dalej kontynuować program, jak mówi pan, rozbudowy dróg. To nie tylko są pieniądze miejskie, ale to są właśnie pieniądze z Unii Europejskiej. Przecież aglomeracyjna, to są przez ZIT-y, tak? Schetynówka.
To była nowa polityka, to był program spójności Unii Europejskiej nie zakłada aż takich dużych możliwości finansowania dróg.
Po pierwsze, my musimy być przygotowani. Zintegrowane wizyty terytorialne to jest aglomeracyjna, tak? To jest centrum przysiadkowe, to jest program operacyjny infrastruktury środowiska. Schetynówki to była Westerplatte. Potrafimy wykorzystywać środki i europejskie, i środki centralne. Dlatego mamy w tym doświadczenie jako Platforma, w tym momencie jako Koalicja Obywatelska z Nowoczesną i chcemy wziąć odpowiedzialność za miasto.
Starczy nam na wszystko, bo dołóżmy do tych dróg, do tych gratyfikacji pieniężnych, nowy stadion na Sulechowskiej, zadaszone orliki i tak dalej.
To wszystko
i tak
się
dalej.
Wpisuje w program. Proszę zauważyć, jeszcze będziemy go dokładnie przedstawiali. Mamy też program tak zwany stref inwestycyjnych, stref gospodarczych dla miasta. I nie mówimy tu budujmy strefę, tak jak mówią inne partie.
Państwo już postanowiliście,
my
tak?
Mówimy,
Adam Urbaniak mówił,
oczywiście,
że to była jedna z ważniejszych rzeczy wczoraj u nas również.
Tak.
Zabezpieczenie terenów przy węźle S3 za osiedlem pomorskim.
Oczywiście.
I ten teren już jest,
jako,
tak? To
jako
co, budujemy kolejną?
Głosowaliśmy właśnie za tym terenem, żeby wykorzystać połączenia kolejowe. Po pierwsze, łącznik od osiedla pomorskiego do S3 to dzięki Platformie Obywatelskiej. Chyba z 8 lat trwa to przygotowanie tych projektów inwestycji.
Pani Bożeni Bukiewicz, tutaj
tak,
duży
kiedyś pan senator i minister Sługowski miał też również w tym swój szeroki udział. To więc ta droga dobrze skomunikowała i pozwoliła na wygenerowanie terenów pod inwestycje, ale my jako Koalicja Obywatelska wpisaliśmy w program tak zwaną te strefy rozproszone. Nie mówimy, że wytniemy 1 000 000 hektarów lasu, tylko my chcemy wykorzystać potencjał Zielonej Góry. Po pierwsze S3, czyli centra logistyczne. Po drugie nową drogę od Pomorskiego do S3 w części wykorzystać pod tereny inwestycyjne. Następnie chcemy wykorzystać na przykład transport kolei aglomeracyjnej. To też nam pomoże dobrze skomunikować miasto. Chcemy przystąpić do nowego planowania miasta, całej Zielonej Góry, aby wygenerować, żeby geolodzy, eksperci
pan,
od komunikacji określili nowe tereny inwestycyjne.
Pięknie. Czy z polskimi kolejami państwowymi da się dogadać? Bo to okazuje się nie jest taka banalnie prosta sprawa. Weźmy na przykład peron w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie. Peron wybudowany lata temu, pociągi tam nie stawały. Będzie stawał tam pociąg, nie wiem, za miesiąc chyba pierwszy stanie, bo tyle trwały różnego rodzaju uzgodnienia. Weźmy następną sprawę. Przebudowa wiaduktu przy ulicy Batorego, tak? No pokazuje, jaka to jest trudna sprawa.
Znaczy, ja powiem...
Robi się coś z kolejami państwowymi i nagle kolej państwowa rozkłada ręce i mówi, no nie da się.
Nie. Tutaj sobie akurat nasz kandydat Sławomir Kotylach, on zajmuje się komunikacją w Urzędzie Marszałkowskim, doskonale potrafi prowadzić te inwestycje, ma w tym doświadczenie. Kwestia dobrego zaangażowania ze strony miasta. I myślę, że to zaangażowanie będzie dużo lepsze za naszej kadencji, jeśli my wygramy prezydenta miasta Zielonej Góry i te inwestycje doprowadzimy. Długo sprawą, jeśli chodzi o Batorego, to jest senator Sługocki, jeszcze jako minister infrastruktury, wygenerował olbrzymie środki na tę inwestycję, bo to jest połączenie samorządu z PKP, a dzisiaj dokumentacja przygotowana...
Samorząd robi dół, dodajmy, wiadukt jest w gestii kolei państwowych,
to oni
budują, jak budują.
Inwestycji, to cośmy wpisali właśnie w nasz program, że będziemy rezygnowali ze projektu Wybuduj. Nie będziemy dopuszczali do tego, aby one były przewartościowane, niedoszacowane, aby te terminy były przekładane. My chcemy, tak jest nasze założenie programowe jako Koalicji Obywatelskiej, projekt, dokładną wycenę i dopiero realizację robót. Odstąpimy. Ja to podkreślałem niejednokrotnie. Mamy tego złe przykłady, że te inwestycje się po prostu ślizgały i nie wybrzmiały w tak dobrym...
Możemy też podać dobre przykłady, tak? Bo to nie jest tak, że za każdym razem zaprojektuj, wybuduj jest czymś jakimś wielkim nieporozumieniem.
Dobrą inwestycją. Tak,
centrum rekreacyjno-sportowe weźmy.
No to duży udział tu właśnie naszego klubu Platformy Obywatelskiej przez tą dotację, która była wtedy z ministerstwa.
Ale to jest modelowy przykład tego, że można było.
Ale na przykład nie modelowy, to mamy planetarium, to jest ogromnym na przykład błędem. Ale to też jest większość tych rzeczy, które są realizowane. Właśnie cały czas mamy, coś wychodzi pod ziemią, zmiany projektowe, zmiany kanalizacji. My tego chcemy uniknąć. Chcemy, żeby inwestycje miały swój czasookres, miały termin realizacji rozpoczęcia i zakończenia, żeby były one optymalnie wyceniane i dobrze nadzorowane.
To jest też dobre rozwiązanie z punktu widzenia czysto politycznego, bo nikt nie zarzuci wam, przyjmijmy, że wygrywacie wybory i rozpoczynacie proces inwestycyjny skomplikowany, coś jak aglomeracyjna w naszym mieście. Robicie projekt i okazuje się, że czasokres wychodzi, że nie zbudujecie tego w rok, nie zbudujecie tego w 2 lata, ale zbudujecie to w 4 lata i wtedy nikt wam nie może zarzucić, że robicie to przed wyborami. Bo takich zarzutów przy różnego rodzaju inwestycjach pojawia się mnóstwo. Ludzie żartują, że powinny być cały czas wybory,
oczywiście,
bo tylko wtedy coś się będzie działo. Ale inwestycja jest rozłożona w planie. Czyli jeśli pan mówi w ten sposób, najpierw projekt, to okej. Okay. I wiemy dokładnie, że w 2019 zostaje coś zaprojektowane, w 2022 ma zostać oddane do użytku. Sytuacja klarowna. Nikt nie powie, że to jest przed wyborami na chybcika robione.
I też kładziemy tak naprawdę nacisk na to, aby inwestycje właśnie takie użyteczności publicznej, duże inwestycje były oparte o konkursy architektoniczne. I to wybrzmiało jasno u nas w programie i tą deklarację podtrzymujemy. Chcemy, żeby one były widoczne, żeby one były naprawdę wartościowe, żeby one były kompleksowe.
Ale co, konkursy też robić do skutku, jeśli się okazuje, bo wie pan, różnie to bywa z konkursami architektonicznymi. To nie jest tak, że zawsze jest idealne. No weźmy osiedle Leśny Dwór, był konkurs architektoniczny ogólnopolski. Tak. No i okazało się, że część pracowni architektonicznych no nie wzięła w ogóle pod uwagę tych założeń, które były w konkursie. I musiały zostać niejako na wejściu zdyskwalifikowane.
Dobrze, że pan dotknął tego Leśnego Dworu, bo to jest tutaj problem z projektowaniem Leśnego Dworu i z połączeniem komunikacyjnym i znowu się spotkałem z mieszkańcami i oni się nie zgadzają
projekt robiony,
na to, aby jedną drogą świerkową
komunikować. Ale to wszyscy mówią, że ma być kolejna droga, że jeśli nie będzie kolejnej drogi, to nie ma sensu budować osiedle. No
ale cały czas jest upór na to, żeby była tylko jedno połączenie świerkowe. To jest ogromny błąd, do tego będziemy wracać.
Ja słyszałem przez cały czas, że ma być alternatywna droga.
W planie jest tylko wyrysowane to wadliwe połączenie i chcemy to zmienić. Ale konkurs właśnie pokazał to, olbrzymi potencjał tego terenu. I błędem było to, że konkurs nie był powtórzony. Były błędy formalne. Projektanci wyszli z działek, gabaryty obiektów, przewartościowali. To jest normalna
procedura.
To jest procedura. Konkurs etyczny odpowiedzialny, prowadzony, to są 2-3 etapy konkursu. Tak robiły Katowice, tak robił Szczecin.
Jeżeli w pierwszym etapie okazuje się, że nie spełnia żaden z projektów wymogów, ale to nie jest, no to trudno robić drugi etap. Tak,
są tak zwane uwagi dyskwalifikujące tą pracę oraz tak zwane błędy miękkie.
No okej, zostawmy. Projektowanie... No,
i to można było poprowadzić, jeszcze raz przedłużając go, bo aby zrobić dobrze konkurs architektoniczny, to pracownik musi się przygotować. To są ogromne koszty. Trzeba dać nagrodę za konkurs architektoniczny.
Owszem, tak. Chociaż ja wychodzę z założenia, że konkurs był de facto organizowany stosunkowo niedawno i teraz przyjmijmy, że 22 października zielonogórzanie budzą się w zupełnie innej rzeczywistości. Przewartościowuje się kompletnie Rada Miasta i ci radni, którzy wchodzą, załóżmy, wygrywa PiS. Radni, którzy wchodzą do ratusza, mówią, nie, tego projektu to my w ogóle nie chcemy. A po co nam ten projekt? To jest do niczego, tu nie ma tej drogi, tu nie ma tamtej, a te budynki są za niskie, a za wysokie, a tu szkoła jest znaczy, nie taka, no to, tu przedszkole byle jakie. To
zdaję sobie sprawę, że są radni PiSu nieodpowiedzialni.
Znaczy, ja nie mówię, że są nieodpowiedzialni, ale wie pan, były takie konkursy przeprowadzane na przykład na projekt fontanny przy Filharmonii. Zaraz po tym, jak ta stara została wyburzona, to też było dawno temu, ale były projekty, świetne projekty robione między innymi przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale nie tylko. No i potem okazywało się, że na projektach się skończyło, bo jak ktoś to dobrze policzył, to nigdy nikt nie znalazłby takiej ilości pieniędzy na
to. Czy to jest pewna też strategia, bo na dzień dzisiejszy jej nie ma, dlatego wszyscy mają różne zdania, tak? Tak jak ja podkreślałem, mamy stare studium, czy stary plan rozbudowy Zielonej Góry, tylko jako starego miasta. Nic nie wiemy o nowym mieście. Cały czas to jakby nie jest kompatybilne, to nie funkcjonuje. Tereny inwestycyjne, tereny mieszkaniowe nie powstają, nie są wyrysowywane. I to jest błąd, może dlatego właśnie pojawiają się te opinie. My to zmienimy, zaplanujemy miasto na 20 lat. Ale chciałem podkreślić, że nasz program to też jest odpowiedzialna polityka senioralna. Tutaj kładziemy kwestie na badania dla seniorów, na bon dla seniorów, kwestia też karty zielonogórzanina. Nie chcemy powiadać 15 kart młodzieży, seniorów do 50. Chcemy mieć jedną kartę, która zintegruje te wszystkie programy, tak? Która da ulgi i seniorom, i młodzieży.
Pan, bo to można zrobić.
Ale to też bardzo ułatwi, jakby powiedzieć, funkcjonowanie mieszkańca, bo w tym portfelu, mając 6 kart, to też będzie jakoś ciężko z tym wszystkim. Dlatego chcemy wprowadzić odpowiedzialny system karty zielonogórzanina i to bardzo mocno wybrzmiało. Chcemy bardzo mocno wspomagać domy dziennego pobytu i domy seniora. Tutaj mamy przykłady domu seniora Relax, gdzie tutaj bardzo mocno radni Platformy współfinansowali ten projekt.
No widzieli to innych klubów również.
Tak, i widzieli tą problematykę i ten entuzjazm. Chcemy wprowadzić budżet seniorów, tego też, że dzisiaj nie ma, budżet obywatelski seniorów, aby seniorzy mieli własną pulę pieniędzy i mogli na zadania miękkie, na zadania infrastrukturalne przeznaczać. Tak, no, to więc ten program jest bardzo odpowiedzialny, bardzo rozbudowany. I to jest tylko taki zarys.
Oczywiście trudno go omówić w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, bo tego się nie da zrobić. Tak, 40 punktów. Można by rozkładać go na czynniki pierwsze i skupić się na każdym, ale mam nadzieję, że chociaż zarys tego wszystkiego.
No i jeszcze wracając, oczywiście chcemy wprowadzić rower elektryczny. W przyszłości nawet samochód elektryczny, bo już to samorządy mają, bo zaczęliśmy od roweru miejskiego, ale chcemy ten program odpowiedzialny rozbudować.
W wielu miastach.
Stacje rowerowe w Nowym Mieście chcemy zlokalizować, to mamy wpisane.
Jest zapowiedź, że będzie to robione w przyszłym roku.
Tak, i my to kontynuujemy, ale rozwiniemy ten program, jeśli chodzi o rowery elektryczne.
Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach samorządowych.
Dziękuję bardzo.